Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Przed mikrofonem Monika Zając, program Drugi Polskiego Radia. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wirtuos, kompozytor, mąż stanu i wielki patriota. Po tym zestawie określeń chyba nikt nie ma wątpliwości. Bohaterem dzisiejszej odsłony cyklu DNA Muzyki Polskiej będzie Ignacy Jan Paderewski, a opowie o nim Magdalena Majewska, autorka małej monografii poświęconej właśnie tej postaci. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Musimy zacząć od samej tej publikacji, która premierowo ukazuje się właśnie tego lata, bo ona w cyklu liczącym już przecież całkiem sporo książek jest dość wyjątkowa. Na jej napisanie ogłoszono bowiem konkurs. Pani ten konkurs wygrała. I efektem tego jest właśnie ta książka. Co panią skłoniło do udziału w tym konkursie? I czy jakiś związek z tym ma fakt, że pani zawodowo zajmuje się dyplomacją publiczną, której przecież prekursorem poniekąd był Ignacy Jan Paderewski?
Tak, jak najbardziej. Moja praca miała wpływ na moją decyzję udziału w konkursie. Chociażby z tego względu, że konkurs ogłoszono jakoś pod koniec 2021 roku i ja byłam świeżo po napisaniu takiego okolicznościowego tekstu z okazji 80-lecia śmierci Ignacego Jana Paderewskiego, więc już trochę więcej o nim wiedziałam, trochę zgłębiłam, zresztą trafiłam na taką bardzo ciekawą książkę autorstwa pana Marka Żebrowskiego, Paderewski in California, która była w naszych MSZ-owskich zasobach. I stąd się wzięło to zainteresowanie konkursem, ale też ja jestem z wykształcenia dziennikarką, to znaczy tłumaczem i dziennikarką, bo kończyłam lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studium dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i zawsze chciałam pisać reportaże. I gdy dowiedziałam się o konkursie, postanowiłam, że to mogłaby być forma takiego reportażu biograficznego i tak chciałam do tej pracy podejść.
Dopowiedzmy tylko, że pani na co dzień pracuje w Departamencie Dyplomacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stąd te MSZ-owskie zasoby, o których pani wspomniała. Rozumiem więc, że dla pani Paderewski to przede wszystkim polityk, a nie muzyk. Z takim podejściem pani rozpoczynała pracę nad tą biografią?
No, można myślę tak powiedzieć, bo chyba tak w świadomości większości osób, wydaje mi się, Paderewski funkcjonuje jako polityk, mąż stanu, wirtuoz fortepianu, a chyba na końcu jako kompozytor. Ale jak pisząc odkrywałam tę postać, to okazało się, że ta polityka była tylko dodatkiem, tylko takim dla niego może niewygodnym w pewnym sensie obowiązkiem, ale spełnieniem jego wielkiego marzenia o tym, żeby stać się ojczyźnie użytecznym, żeby zrobić coś dla Polski, żeby Polska po wielu latach zaborów odzyskała niepodległość. Także ta polityka w pewnym sensie była dla niego takim złem koniecznym. Nie fascynował się tym, ale chciał po prostu spełnić swój obowiązek wobec ojczyzny, wykorzystując sławę, karierę, znajomości, które dzięki byciu wirtuozem zdobył na całym świecie.
Ja tak czytając, trochę odkrywając na nowo postać Ignacego Jana Paderewskiego, którą właściwie wszyscy poznajemy jeszcze w czasach szkolnych, to nie trzeba być w szkole muzycznej. W każdej szkole uczymy się o Paderewskim jako właśnie jednym z tych wielkich mężów stanu. Ale tym razem pomyślałam sobie o tym, że on był takim patriotą właściwie w bardzo współczesnym wymiarze. No bo właśnie nie takim od tych wielkich słów, chociaż tych też potrafił używać odpowiednio, ale od czynów. Czy rzeczywiście sądzi pani, że można go stawiać za wzór takiego współczesnego patrioty?
Tak, jak najbardziej. On potrafił przede wszystkim zjednoczyć ludzi. Potrafił tak do nich przemawiać, w końcu był też wirtuozem słowa, że w nich rozpalał miłość do ojczyzny I jednoczył ich właśnie dla tego wspólnego celu. On był ponad wszelkimi podziałami i stąd wszyscy do niego lgnęli i wiedzieli, że jego działanie jest szczere i czyste i takie naprawdę nakierowane tylko na odzyskanie wtedy przez Polskę niepodległości, ale też na pomoc innym. On był po prostu bardzo szlachetnym i dobrym człowiekiem i podejrzewam, że stąd wynikał ten jego taki patriotyzm bardzo szczery właśnie.
No też był bardzo szczodry, bo swój wielki majątek, który zgromadził jako przecież ceniony na całym świecie muzyk, właśnie poświęcił w dużej mierze na pomoc innym i pomoc Polsce, ale do tego pewnie jeszcze przejdziemy, bo chciałam też zapytać, gdyby pani miała opowiedzieć o Ignacym Janie Paderewskim komuś, kto nigdy o nim nie słyszał, to mało prawdopodobne, ale wyobraźmy sobie taki scenariusz. To od czego by pani zaczęła? Może od tych jego niesamowitych włosów?
Tak, tak. Przyznam, że włosy są elementem, który też jest dość istotny w mojej książce. I one przez tę książkę się przewijają. Zresztą dla samego Paderewskiego te włosy też były ważne, bo to był taki rzeczywiście element, po którym wszyscy go wszędzie rozpoznawali. Ta burza takich złoto-rudych włosów. I on oddziaływał swoją właśnie powierzchownością też dzięki tym włosom na słuchaczy, a szczególnie na słuchaczki zakochane w nim, no praktycznie tak samo jak można to było później, wiele lat później obserwować na koncertach Beatlesów czy Elvisa Presleya, mniej więcej takie reakcje słuchaczek na koncertach Paderewskiego były na porządku dziennym. Wręcz podczas jednego z koncertów w Londynie policja musiała kordonem oddzielać Paderewskiego od zafascynowanych nim słuchaczy, którzy z naręczem róż i różnych prezentów chcieli do niego podejść, chcieli uścisnąć mu dłoń i stąd policja musiała interweniować, żeby nie został wręcz stratowany. I te włosy przewijały się też w recenzjach ówczesnej prasy po koncertach Paderewskiego. Wręcz niektórzy w taki symboliczny sposób upatrywali w nich jakiejś takiej nadludzkiej siły biblijnego Samsona. Także rzeczywiście one były częścią, nieodłączną częścią jego wizerunku i takim znakiem rozpoznawczym. I dlatego właśnie postanowiłam swoją książkę, swoją opowieść o Paderewskim zacząć od tych włosów, żeby jakby pokazać go jako tę niezwykłą postać. Myślę, że właśnie kolejną rzeczą byłaby opowieść o tym jego wirtuozostwie fortepianu. Bo tak jak powiedział jego przyjaciel, kompozytor Henry Kopieński, Paderewski był wirtuozem duszy, a nie palców. W tym sensie, że jak on grał, to potrafił poruszyć każdego słuchacza, jakby przemawiał tą muzyką do duszy każdego słuchacza. I ta muzyka nagle była dla wszystkich zrozumiała, bo naprawdę na jego koncerty chodziły tłumy z tego względu, że każdy potrafił się tam odnaleźć, jakby odnaleźć swój świat w muzyce, którą on prezentował. Grał głównie Chopina, ale nie tylko, różnych kompozytorów światowych, grał też swoje kompozycje, ale zawsze, jak sam później przyznał w pamiętnikach, on starał się tak grać, jakby muzyka była ludzką mową, jakby przemawiał do ludzi. Przez to ta gra była dla nich wszystkich bardzo zrozumiała i trafiała do serc. I nawet osoby wykształcone muzycznie też przyznawały, że w każdym jednym dźwięku jest coś niesamowitego, jakby przenosił słuchacza w zupełnie inne rejestry ponad rzeczywiste. I stąd wydaje mi się ta jego uniwersalność oddziaływania na wszystkich, niezależnie właśnie od wykształcenia i tak zwanego obycia muzycznego.
No, żeby poznać skalę tego, jak ogromnie popularnym był pianistą, można wspomnieć, że podczas jednego z koncertów w sali Madison Square Garden w Nowym Jorku w 1932 roku swoją grą swoją osobowością przyciągnął 16 tysięcy słuchaczy. To jest na dzisiejsze standardy olbrzymia liczba, jeżeli mówimy zwłaszcza o recitalu fortepianowym, a tym bardziej wtedy. To naprawdę wydaje się, jakby był pianistą otaczanym wręcz kultem.
Tak, dokładnie. W Ameryce cieszył się prawdziwym kultem. Był celebrytą takim, któremu poświęcano zabawki, gadżety, mydełka, perfumy, wszystko, co można sobie wyobrazić. I darzono niezwykłą estymą. Cieszył się powodzeniem zarówno wśród koronowanych głów, jak i tych zwykłych ludzi.
No bo gra to jedno, a osobowość drugie. Jakim artystą na scenie był Paderewski i też jaką osobowością się cechował? Czy był takim narcystycznym artystą, który potrzebował tego uznania? Czy wręcz bywały sytuacje, w których ta jego wielka popularność go nieco krępowała?
Moim zdaniem on nie był narcyzem w żaden sposób. Kochał publiczność, bo żeby też oddziaływać na publiczność, jak sam twierdził, trzeba ją po prostu kochać i chcieć dawać swoją wrażliwość, swoją sztukę publiczności. Ale myślę, że ta jego działalność wirtuozowska, koncertowa była okupiona tak wielką pracą, tak wielkim wysiłkiem. On ćwiczył bardzo wiele godzin dziennie. W pewnym momencie to doszedł nawet do 17 prawie godzin dziennie przy klawiaturze. Ćwiczył nieustannie, bo też obawiał się jakichś słabych momentów podczas koncertu. No chciał być, był perfekcyjny w swojej grze. Ta jego działalność koncertowa była okupiona właśnie tak wielką pracą, że myślę, że to uwielbienie tłumów było dla niego wielką nagrodą, ale po prostu taką nagrodą za tą ciężką pracę, a nie takim schlebianiem tylko samemu sobie.
No i też wielką odpowiedzialnością, bo akurat należał do tych artystów, których motywowała ta wielka popularność do dalszej pracy. Pani też pisze o tym wagonie pociągowym urządzonym jak salon, gdzie stał fortepian i Paderewski nawet podczas podróży po Stanach Zjednoczonych ćwiczył.
Tak, on ćwiczył cały czas. Ten wagon, wydawałoby się, że to taki luksusowe rozwiązanie podróżne, ale wbrew pozorom było to bardzo praktyczne rozwiązanie, bo koncertował cały czas. Te jego tournée obejmowały setki tysięcy kilometrów, więc po koncertach ciężko by mu było iść do hotelu, nie wiadomo o której godzinie zjeść posiłek, a przeważnie jadł dopiero wieczorem właśnie, w nocy właściwie, po całym dniu koncertów. Także ten jego prywatny wagon, który zresztą zwyczaj ten odziedziczył po Helenie Modrzejewskiej, wielkiej polskiej aktorce.
Którą też, zresztą znał.
Tak, którą znał bardzo dobrze i przyjaźnił się z nią. I która też w ten sposób podróżowała po Stanach Zjednoczonych. Także ten wagon był takim bardzo praktycznym rozwiązaniem dla niego. Miał po prostu taki kawałek, namiastkę domu na kółkach i tam mógł odpocząć, ale też cały czas ćwiczyć. Miał też niemą klawiaturę, na której też podczas podróży grał, ćwiczył palce.
Te początki, o których zresztą pani pisze, wcale nie były różowe i wcale nie zwiastowały tak wielkiej kariery. Mówiono Paderewskiemu, że nie ma dłoni pianisty, że ma małe dłonie o krótkich palcach. Podczas studiów w Instytucie Muzycznym nauczyciele wręcz zniechęcali go do gry na fortepianie, a jeden odkrył nawet jego powołanie do gry na puzonie. Jestem ciekawa, czy Paderewski zdobyłby tak wielką popularność jako puzonista. Pewnie nie.
Pewnie nie, chociaż właśnie mu przewidywano popularność i karierę puzonisty. Ale to tutaj akurat, jeśli chodzi o to podejście do nauki gry na wielu instrumentach, jest troszeczkę kokieterii jakby w jego pamiętnikach. On to w ten sposób opisuje, ale też jest jakby druga strona medalu, że w tamtych czasach właśnie w Instytucie Muzycznym w Warszawie starano się wykształcić wszechstronnych muzyków i stąd taki przyjęto system nauczania, że też zachęcano do nauki gry na wielu instrumentach. I ta umiejętność gry później na wielu instrumentach przynajmniej, nawet w takiej jakby fazie początkowej nauki, przydała mu się przy komponowaniu utworów orkiestrowych, no bo mając praktykę, chociażby nawet tą taką szkolną, zupełnie inaczej mógł podejść do pisania utworów na dany instrument.
Fortepian był w jego życiu obecny od młodych lat. Dosyć wcześnie odkrył, że jest to jego wielka miłość, muzyka i właśnie gra na fortepianie. A kiedy w jego życiu pojawiła się myśl o komponowaniu?
Ta myśl towarzyszyła mu w sumie też cały czas, już bardzo wcześnie w młodości podejmował takie próby kompozytorskie. I nawet w pewnym momencie on wolał być kompozytorem niż wirtuozem, niż instrumentalistą, bo wiedział, jak wielką pracą jest to okupione, a z kolei w komponowaniu pociągał go ten element twórczy. On twierdził, że twórczość to jest tylko to, co daje człowiekowi spełnienie, co po nim pozostaje. I bardzo, bardzo chciał komponować, zresztą bardzo dobrze mu to szło. No ale w pewnym momencie po obraniu tej drogi politycznej po prostu najzwyczajniej nie miał na to czasu. Ale też narzekał już w trakcie kariery wirtuoza, że ogromna liczba koncertów i konieczność przygotowywania się wielogodzinnego do nich też zabiera mu czas na komponowanie. Nie mógł się po prostu skupić na tworzeniu, ale w jego pamiętnikach właśnie przebija ta myśl, że najchętniej jednak byłby tylko kompozytorem.
Pozostawił zresztą po sobie pewną liczbę znaczących dzieł, począwszy od miniatury żartobliwej, od menueta G-dur, który zresztą słyszeli Państwo na samym początku naszej rozmowy, ten motyw właśnie z menueta, który powstał jako żart muzyczny. Paderewski próbował naśladować Mozarta i nawet udało mu się oszukać przyjaciół.
Tak, był to żart muzyczny, zresztą Paderewski w ogóle miał ogromne poczucie humoru i z żartów i anegdot słynął, ale właśnie przychodząc często do domu swojego przyjaciela Tytusa Chałubińskiego, wiedział, że Chałubiński jest wielkim miłośnikiem Mozarta i któregoś dnia postanowił zrobić mu taki żart, że skomponował menueta na wzór tych mozartowskich, zagrał i gdy Chałubiński spytał, czy może być większy kompozytor od Mozarta, który stworzy takie dzieło, Paderewski odpowiedział, no oczywiście, to ja, bo to ja skomponowałem tego menueta, nie był to menuet Mozarta. Także ten utwór zresztą cieszył się ogromnym powodzeniem na świecie, jak to mawiał Henryk Kerntop, przedstawiciel rodziny Kerntopów zaprzyjaźnionej z Paderewskim, że menueta to grają wszyscy, którzy klawiszem tylko ruszać potrafią. I rzeczywiście ten utwór też trafił do takiej podstawowej literatury muzycznej, do nauki gry na fortepianie dla dzieci. O tym w mojej książce opowiada między innymi pan Deng Tyson. Właśnie on też uczył się gry na fortepianie, zaczynając od tego menueta Paderewskiego.
A robił to w Wietnamie i przepięknie to wspomina w pani książce. No ale menuet to oczywiście miniatura, natomiast w dorobku Paderewskiego jest też chociażby opera Manru, całkiem niedawno przypominana na scenach, między innymi tu w Warszawie. Jest także szereg pieśni.
Myślę, że warto zwrócić uwagę szczególnie na operę Manru Paderewskiego, bo do tej pory pozostaje to jedyna polska opera wystawiona w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, bardzo prestiżowej sali. I też wiąże się z tą operą i popularnością Paderewskiego ciekawa historia, ponieważ w 1902 roku, gdy była wystawiana w Metropolitan Opera, w tym samym czasie Paderewski dawał swój recital w Carnegie Hall. też bardzo znanej sali koncertowej. I amerykańska prasa żartobliwie donosiła, że Paderewski konkuruje z Paderewskim, bo i Metropolitan Opera, i Carnegie Hall były wypełnione publicznością po brzegi.
Pani w swojej książce pisze też, że Paderewski był najlepiej zarabiającym muzykiem przełomu XIX i XX wieku. To się da obliczyć, to się da nawet porównać do dzisiejszych warunków. Odniósł więc naprawdę spektakularny sukces. Ale jakie były początki tej ogromnej kariery? Czy można zidentyfikować, wyznaczyć taki jeden punkt, od którego wszystko się zaczęło?
Takim pierwszym przełomowym momentem w jego karierze był koncert 3 października 1884 roku w Krakowie z towarzyszeniem Heleny Modrzejewskiej, która wtedy była już wielką i znaną aktorką. On był dopiero początkującym pianistą, ale wywarł na niej tak wielkie wrażenie, że postanowiła zorganizować swój występ, swoje recytacje wierszy z towarzyszeniem właśnie Paderewskiego na fortepianie. I całą garzę, którą otrzymała z tego koncertu, podarowała Paderewskiemu na wyjazd na studia pianistyczne do Teodora Leszetyckiego, do Wiednia. Ale oczywiście tych pieniędzy nie starczyło mu na cały pobyt, starczyło na właściwie pierwsze dni, a później pomagali mu już Karntopowie, rodzina Karntopów, szczególnie Edward Karntopf, który był takim aniołem stróżem Paderewskiego. Paderewski jako dziecko, gdy dostał się do Instytutu Muzycznego w Warszawie, zamieszkał na stacji właśnie u rodziny Karntopfów, a Edward Karntopf, który był wziętym stroicielem fortepianów i synem właściciela fabryki fortepianów działającej w Warszawie, oczarowany już wtedy talentem Paderewskiego, roztoczył nad nim taką opiekę wręcz ojcowską i nie tylko dokładał się finansowo do rozwoju jego kariery, ale też zabierał go na koncerty muzyków występujących w Warszawie, czy jeździł z nim po Europie i zapoznawał z tym wielkim muzycznym światem. Także to był taki pierwszy jakby zwiastun, początek tej kariery, a taki właściwy moment jej rozpoczęcia to rok 1888, marzec i koncert w sali Erarda w Paryżu. W organizacji tego koncertu z kolei pomogła Paderewskiemu Anet Jesipowa, żona Teodora Leszetyckiego, jego nauczyciela, która dzięki swoim znajomościom w świecie arystokratycznym ówczesnym Paryża i w świecie muzycznym, bo sama była wybitną pianistką i zresztą wykonawczynią wielu utworów później skomponowanych przez Paderewskiego, ona zdołała zaprosić jakby całą śmietankę towarzyską Paryża i ten koncert otworzył mu drogę do wielkiej światowej kariery.
Paderewski zresztą miał szczęście do wpływowych przyjaciółek. Więcej było tych kobiet, które bardzo bezpośrednio przyczyniły się do rozwoju jego kariery, prawda?
Tak, była to Anet Jesipowa, żona Teodora Leszetyckiego, ale też hrabina Raluca de Brancovan, rumuńska księżna właściwie, którą zresztą poznał dzięki Anet Jesipowej. One jakby wprowadzały go na salony ówczesnego świata, ale tak naprawdę myślę, że jego największą muzą i osobą, która sprawiła, że jednak na tą karierę wirtuoza się zdecydował, była Helena Górska z domu Rosen, późniejsza jego druga żona, czyli Helena Paderewska, bo to ona nakłaniała go do kariery pomimo wielu zwątpień po drodze ze względu właśnie na tą ciężką pracę, na ten wielki wysiłek, którym ta droga do sławy była okupiona. ona jednak cały czas motywowała go, podtrzymywała na duchu i w dużej mierze myślę, że to ona sprawiła, że łatwiej mu było wejść na tą ścieżkę sławy.
Wielka miłość Paderewskiego, ale też taka historia miłosna dość trudna. Żona przyjaciela, na której uczucie musiał też dość długo poczekać.
Tak, oni poznali się już stosunkowo wcześnie, ponieważ w okresie, gdy Paderewski najpierw ożenił się ze swoją pierwszą żoną i na początku z Heleną przyjaźnili się. Właściwie Paderewski przyjaźnił się bardziej z jej mężem, Wacławem Górskim, skrzypkiem, z którym koncertował. A Helena odegrała szczególną rolę tuż po śmierci pierwszej żony Paderewskiego. Ona pocieszała go i była dla niego taką ostoją. Paderewski też wychowywał się właściwie bez mamy. Jego mama zmarła niemalże tuż po jego narodzeniu. Więc jakby ciągle być może narzekał na brak tych matczynych uczuć i poszukiwał ich po prostu wśród kobiet. Dlatego w większości, tak jak już pisze w książce, te wybranki jego serca były od niego starsze, co najmniej o 4 lata. Ale Helena Górska była jego taką powiernicą, taką pocieszycielką, która początkowo odegrała właśnie rolę takiej przyjaciółki podtrzymującej go na duchu, a z czasem to przerodziło się w wielką miłość i taki rzeczywiście związek dwóch bratnich dusz.
Helena Paderewska była też krytykowana, między innymi kiedy Paderewski rozpoczął już swoją karierę polityczną, kiedy został ministrem spraw zagranicznych i premierem, to złośliwi komentowali, że potrafiła przerywać negocjacje i spotkania dyplomatyczne, żeby zawołać Ignacego Jana na obiad, ale to chyba nie była prawda.
Helena Paderewska z pewnością miała charakter i była osobą taką dobrze zorganizowaną, potrafiącą wiele rzeczy zdziałać i chyba też tym imponowała na początku Paderewskiemu. Ale on jakby zdawał sobie sprawę, że jest w pewien sposób od niej uzależniony, wręcz żartobliwie pisał czasami w listach, że co on by bez niej zrobił, że być może któregoś dnia poprosi ją nawet o zagranie koncertu lub napisanie jakiegoś utworu za niego, bo taki ma na niego wpływ. Ale bolały go takie komentarze, że to ona nim zupełnie steruje, właśnie szczególnie w tym późniejszym okresie. On zdawał sobie sprawę, że właśnie ta działalność polityczna będzie się wiązała z krytyką jego osoby, ale nie mógł przeboleć tego, że krytykowana jest też Helena i rzeczywiście w sposób taki wyolbrzymiony, wręcz karykaturalny. Dlatego nawet napisał taki list do jednego z autorów swojej biografii, nieautoryzowanej przez niego, w którym właśnie miał żal, że tak Helena jest krytykowana, a mówił, że Helena nawet nie zdawała sobie sprawy tak naprawdę, gdzie odbywają się posiedzenia Rady Ministrów, a gdzie spotkania związane z działalnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ale chciał po prostu w ten sposób pokazać, że ona aż takiego wpływu na jego działania nie miała, bo rzeczywiście to on był jakby inspiratorem wszystkich działań, także tych, w które zaangażowana była Helena Paderewska, tak jak stworzenie Polskiego Białego Krzyża na wzór Czerwonego Krzyża, czyli organizacji pomocowej, która zajmowała się dostarczaniem pomocy i organizowaniem jakby działalności żołnierzy Błękitnej Armii i pomocy w ogóle na froncie I wojny światowej.
Pani na początku naszej rozmowy powiedziała, że te funkcje polityczne, które objął Paderewski, to było dla niego takie zło konieczne, że on tego nie chciał, ale w pewien sposób czuł, że jest to winien ojczyźnie. Jak to się stało, że on został premierem? No bo wyobrażam sobie, że nie chcąc, raczej trudno jest zajść tak wysoko w sytuacji, kiedy Polska dopiero co odradzała się jako wolne państwo.
Paderewski od dziecka chciał zostać kimś, żeby właśnie jako ten ktoś, czyli osoba znana, rozpoznawana na świecie, mógł pomóc Polsce. I jego wielkim marzeniem, też już od samego dzieciństwa, było zbudowanie, wzniesienie pomnika na cześć zwycięstwa Grunwaldzkiego. I gdy już został wirtuozem i rozpoznawalnym na świecie człowiekiem i zebrał dzięki tej działalności wystarczającą kwotę, zlecił stworzenie takiego pomnika. Ten pomnik Grunwaldzki stanął w 1910 roku w Krakowie i od przemowy Paderewskiego właśnie u stóp tego pomnika zaczęła się jego działalność polityczna. To wtedy prasa żartowała, że jakby dotknięciem jednego klawisza Paderewski porusza najgłębsze struny całego polskiego narodu i jest w stanie ten naród poprowadzić. I rzeczywiście jego płomienna przemowa, też jedna z pierwszych jako wirtuoza słowa, sprawiła, że w czasie tej inauguracji pomnika Polacy ze wszystkich trzech zaborów, chociaż na te kilka godzin, mogli poczuć się wolni, mogli poczuć się obywatelami odradzającej się Polski, gdzie jeszcze do tego było bardzo daleko, ale już była to taka pierwszy jakby zwiastun tego, że trzeba mieć nadzieję i Paderewski tą nadzieję właśnie znakomicie potrafił w Polakach podtrzymywać. I później to już jakoś się potoczyło, właściwie głównie wybuch I wojny światowej sprawił, że Paderewski jeszcze mocniej zaangażował się w pomoc ojczyźnie, w pomoc Polakom dotkniętym skutkami I wojny światowej. Organizował komitety pomocowe na początku w Szwajcarii razem z Henrykiem Sienkiewiczem, ale później w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. I postanowił też wypromować Polskę na świecie, sprawić, żeby Polska, której nie ma na mapie świata, trafiła jednak do serc i umysłów ludzi, żeby przynajmniej w ich świadomości pojawiła się, a dzięki temu być może z czasem pojawi się też na mapie. Stąd, tak jak pani na początku naszej rozmowy powiedziała, Paderewski był swego rodzaju prekursorem dyplomacji publicznej i kulturalnej, bo podczas I wojny światowej postanowił właśnie, że każdy swój koncert będzie rozpoczynał przemową o Polsce, a często też grał hymn polski. I w ten sposób wszyscy słuchacze, przyciągnięci tą magią Paderewskiego wirtuoza, chcąc nie chcąc, dowiadywali się więcej o Polsce. I rzeczywiście, jak też przeczyta się głosy właśnie tych, którzy uczestniczyli w tych koncertach, rzeczywiście sprawił, że obcokrajowcy poczuli, że ta sprawa polska jest ważna i że Polacy zasługują na odzyskanie niepodległości po tak długim czasie.
A sojuszników sprawy polskiej Paderewski potrafił znajdować także wśród najbardziej potężnych i wpływowych osób, takich jak prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson, który za sprawą Paderewskiego umieścił taki zapis w ultimatum Stanów Zjednoczonych przed traktatem wersalskim, że właśnie Polska powinna wrócić na mapę i powinna odzyskać suwerenność i niepodległość. No to chyba jedno z największych osiągnięć Paderewskiego w ogóle, nawet porównując jego dokonania polityczne i muzyczne.
To jest właśnie ten jakby drugi aspekt politycznej działalności Paderewskiego. On jak został kimś, to też został człowiekiem, którego wszyscy znali, wszystkie koronowane i niekoronowane głowy państw, wszyscy ludzie, których głos liczył się w tej międzynarodowej polityce, bardzo dobrze znali Paderewskiego, ponieważ on był nie tylko doskonałym muzykiem i nie tylko znał się na sztuce, ale znał się na wielu dziedzinach życia, kształcił się, dokształcał właściwie cały czas, pomimo tak licznych obowiązków koncertowych i był po prostu znakomitym rozmówcą, znał się na wielu tematach, robił ogromne wrażenie jako po prostu człowiek wielu, wielu talentów i niezwykle interesujący rozmówca. Stąd wszyscy wpływowi ludzie owego czasu liczyli się z jego zdaniem. A historia z Wilsonem i tym 14 punktem orędzia Wilsona jest taka, że Paderewski poznał w Stanach Zjednoczonych prawą rękę Wilsona, pułkownika Edwarda Mandelhausa, którego to najpierw przekonał do słuszności podniesienia sprawy polskiej właśnie na forum międzynarodowym. Do tego stopnia, że Mandelhaus w swoich pamiętnikach pisał nawet, że wszystko, co opowiadał mu Paderewski o Polsce i o sytuacji międzynarodowej Polski, przyjmował po prostu za fakty, nie sprawdzał tego, bo wierzył mu całkowicie i tak też przedstawiał sprawę prezydentowi Wilsonowi. Paderewski w pewnym momencie został poproszony o napisanie takiego memorandum o Polsce, gdzie przedstawił właśnie całą historię kraju i to memorandum też zrobiło ogromne wrażenie zarówno na Mandelhausie, jak i na prezydencie Wilsonie i właśnie po przeczytaniu go Wilson postanowił ten punkt o niepodległości Polski wygłosić.
Stronnictwo winno być jedno Polska, to jego słowa, myślę też odzwierciedlające jego pozycję w polskiej polityce.
Tak, jak najbardziej. On był rzeczywiście ponad podziałami i on chciał prowadzić swoją działalność nakierowaną tylko i wyłącznie na dobro Polski. Jemu nie zależało na tytułach, nie zależało mu na pieniądzach, bo pieniądze miał. A wszystko to, co miał, dawał Polsce, wręcz się zadłużając, wszystko, co mógł, oddał na rzecz budowania już wtedy niepodległości Polski. I jednym z jego większych sukcesów jest też to, że to dzięki niemu państwa zachodnie, Anglia, Francja i Stany Zjednoczone, a potem także inne kraje, uznały niepodległość Polski właśnie wtedy, w 19 roku, gdy został premierem.
A zatem wielki talent, charyzma, ale oprócz tego szczodrość, życzliwość, ogromna pracowitość, wielki patriotyzm, no to wszystko brzmi jak taka postać trochę pomnikowa, czy baśniowa wręcz, nie rzeczywisty człowiek. Zastanawiam się, czy w pani pracy podczas pisania tej małej monografii było miejsce na jakieś zaskoczenia? Czy pani odkryła dla siebie coś, czego nie wiedziała wcześniej o Paderewskim, a co być może nie przystaje do końca do tego wizerunku, który znamy z kart podręczników do historii?
Przede wszystkim myślę to właśnie jego poczucie humoru, dlatego że Paderewski przedstawiany jest jako taki bardzo poważny mąż stanu i przeważnie kojarzy nam się jednak ze starszym panem, a on, nawet będąc już tym starszym panem, miał ogromne poczucie humoru, był mistrzem opowiadania anegdot i naprawdę taką duszą towarzystwa, jak mówiła o nim Helena Modrzejewska, urodzony dowcipniś. I myślę, że ta strona jego charakteru była dla mnie takim odkryciem, bo wtedy ta postać jakby przestaje być taka bardzo pomnikowa i poważna, ale to też nie chodzi o to, że on był śmieszny, tylko on miał niezwykłą mądrość i inteligencję, którą po prostu potrafił dobrze wykorzystać i sprawiał, że ludzie nie tylko kochali jego muzykę, ale też kochali jego jako osobę.
Pani zaprzyjaźniła się z tą postacią, wyobrażam sobie, poświęcając jej kilka miesięcy swojej pracy.
Tak, jak najbardziej. Myślę, że Paderewski stał się też częścią mojego życia, chociaż tak jak pani na początku pytała też, skąd pomysł na udział w konkursie na napisanie małej monografii Paderewskiego właśnie. Myślę, że też Paderewski towarzyszył mi trochę od dzieciństwa, ponieważ ja jestem warszawianką wychowaną poniekąd w Parku Ujazdowskim w Warszawie, a tam stoi właśnie pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, który już od najmłodszych lat widziałam. Także Paderewski jakoś tak pojawiał się, być może nieświadomie dla mnie trochę, ale w moim życiu i jest i chyba będzie nadal mi towarzyszył. No,
skoro powiedziała pani o tym pomniku, rzeczywiście jest ich sporo, myślę, w Polsce. Raczej kojarzy się nazwisko Paderewskiego w ten czy inny sposób, ale między innymi z pani książki wynika, że Paderewski jest też pamiętany poza granicami Polski.
Tak, Paderewski jest pamiętany, ma swoje pomniki w wielu miejscach na świecie, głównie w Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych, z którymi to krajami był najbardziej związany. W Szwajcarii miał swoją posiadłość od końca XIX wieku w miejscowości Morsz, to jest niedaleko Genewy, właściwie między Genewą a Lozanną, tak w połowie drogi. I tam miał swoją posiadłość Rion Bosson, która nie zachowała się w całości. Właściwie willa Paderewskiego została zburzona w latach 60. pod budowę autostrady. Zostały tylko domy ogrodników i taki gołębnik, ptaszarnia. Właściwie była to domena Heleny Paderewskiej, żony Ignacego, która wyspecjalizowała się w hodowli drobiu ozdobnego i ten drób zdobywał wiele nagród na światowych konkursach. Także zostało kilka tych elementów, no i oczywiście drzewa, zostały wielkie, wielkie stare drzewa pamiętające jeszcze Paderewskiego, bo to może to też będzie takie kolejne odkrycie, nie tylko to jego poczucie humoru, ale też jego wielka miłość do przyrody. On był ogromnym miłośnikiem właśnie szczególnie drzew. Kochał las, kochał przebywanie w lesie i kochał drzewa i to w wielu miejscach mojej książki myślę też jest widoczne.
Do sięgnięcia po tę książkę, czyli małą monografię, której bohaterem jest Ignacy Jan Paderewski, serdecznie Państwa zachęcamy. Zachęcamy też do pamiętania o tym, że Paderewski został nawet uwieczniony w jednej z amerykańskich piosenek. Między innymi takie ciekawostki w tej książce można odnaleźć. Autorka małej monografii poświęconej Ignacemu Janowi Paderewskiemu, czyli Magdalena Majewska, była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Monika Zając, do usłyszenia.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.